Witam was, bracia i siostry. Mam nadzieję, że wszyscy mnie słyszą. Może nas zanadto. Obiecuję wam, że już wkrótce wrócimy do studiowania listu do Efezjan. Ale zanim to zrobimy, chciałem poświęcić jeszcze jedną okazję dzisiejszą na inny ważny temat, który był w moim umyśle od dłuższego czasu. A mianowicie temat Bożego doczesnego sądu nad narodami, a szczególnie nad narodem, w którym my żyjemy. I myślę, że w trakcie zwiastowania zobaczycie, dlaczego ten temat jest tak aktualny. Boże Słowo, oprócz przedstawienia nam Bożej woli dla naszego życia i tego, kim jest Bóg, Jego atrybutów, również odsłania nam kulisy Bożego działania wobec nienarodzonej części tego świata, który nas otacza. Dzięki Bożemu Słowu i tylko dzięki Niemu jesteśmy w stanie prawidłowo właściwie zinterpretować to, co się wokół nas dzieje. Jeśli byliście kiedyś na filmie trójwymiarowym, filmie 3D, zapewne pamiętacie, że dużą różnicę w postrzeganiu tego filmu zrobiło założenie takich specjalnych okularów 3D, które otrzymaliście. Dzięki tym okularom widzieliście, można powiedzieć, pełną głębię obrazu i te okulary zwiększały wasze doświadczenie tego filmu. I podobnie jest ze Słowem Bożym. Biblia jest takim filtrem, takimi okularami, można powiedzieć, które umożliwiają nam dogłębne zrozumienie tego, co się wokół nas dzieje. Zrozumienie nie z punktu widzenia ludzkiego, ale z punktu widzenia tego, który kontroluje naszą rzeczywistość, czyli Boga. I nie trzeba być super wnikliwym obserwatorem, żeby patrząc na to, co się dzieje wokół nas, zauważyć, że żyjemy w coraz to bardziej surrealistycznym świecie. Świecie, w którym grzech i perwersja są nie tylko tolerowane, ale są pochwalane, są wychwalane i są uznawane za cnoty. W ostatnich 50 latach w Stanach Zjednoczonych dokonano ponad 60 milionów aborcji, co jest równe ponad połowie wszystkich ludzi, którzy stracili życie w II wojnie światowej. Wiele z tych dzieci, które zabito, zamordowano w Stanach, zrobiono to po urodzeniu, na co pozwalają niektóre Stany. I to jest tylko oficjalna liczba, nieoficjalna jest dużo większa. Szacuje się, że w Holandii 10% ludzi, którzy umierają, umierają przez eutanazję, czyli się ich uśmierca. I wielu z tych, których się uśmierca, to nie są starzy, schorowani, terminalnie ludzie. To są ludzie w sile wieku, którzy na przykład cierpią na alkoholizm albo na depresję. W coraz to większej ilości krajów, jak wiemy, kilkuletnie dziecko może zdecydować o zmianie płci bez zezwolenia rodziców. I rodzice nic nie mają, nie mają na to żadnego wpływu. I nawet są kraje, które forsowały czy forsują legislację, która zabraniałaby wierzącym rodzicom modlenie się za ich dziecko, które chce zmienić płeć i posiadanie jakiegokolwiek wpływu na to. Już nie wspominam o małżeństwach homoseksualnych, które adoptują dzieci. W Finlandii, naszym północnym sąsiedzie, za cytowanie tego, co Biblia mówi o homoseksualizmie, można skończyć w więzieniu, otrzymać wyrok od 2 do 8 lat, o czym przekonała się nie tak dawno jedna z chrześcijańskich posłanek do parlamentu fińskiego, której około roku temu wytoczono o to proces. Szacuje się, że w Polsce, według jednej z ankiet, 5% mężczyzn deklaruje się jako mających skłonności homoseksualne. W Stanach są ankiety, które mówią o dużo, dużo wyższym procencie. I to, co wam przedstawiłem w tym momencie, to jest tylko bardzo krótka migawka rzeczywistości, która nas otacza. Możecie powiedzieć, no dobrze, ale u nas w Polsce sytuacja jeszcze nie jest tak zła, okay? Jak w innych krajach. Tak. My w Polsce uśmiercamy rocznie tylko 1000 dzieci, dlatego że mają jakąś wadę płodu albo urodzą się niedorozwinięte. Mordujemy je, tak? Uśmiercamy, mordujemy. I wypadamy lepiej w stosunku do innych krajów w paru innych statystykach. Lecz jako społeczeństwo znajdujemy się na dokładnie tej samej równi pochyłej, co cały zachodni świat. I kroczymy na niej razem z innymi narodami dokładnie w tym samym kierunku. Chociaż być może startujemy z troszeczkę wyższego pułapu. I w związku z tym powstaje pytanie, które każdy wierzący człowiek powinien sobie zadać. Co jest powodem tego stanu rzeczy i jaka czeka nas przyszłość? I miejscem w Biblii, które najlepiej odpowiada na to pytanie, a szczególnie na jego pierwszą część, jest pierwszy rozdział Rzymian, a szczególnie wersety 18 do 28, którymi dzisiaj chciałem się z wami podzielić. I dlatego chciałbym, żebyśmy dla kontekstu przeczytali pierwszy rozdział Rzymian, wersety 16 do 31, chociaż skupimy się na wersetach 18 do 28. Rzymian, pierwszy rozdział, wersety 16 do końca rozdziału. Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane. Sprawiedliwy będzie żył z wiary. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę z niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikciemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków czworonożnych, zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swojej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. A skoro im się nie podobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów, plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci. Nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. I jak spojrzymy na wersety 18 do 28, widzimy tam trzy rzeczy, o których mówi nam Paweł. Po pierwsze, w wersecie 18 Paweł mówi o Bożym gniewie przeciwko bezbożnym. Po drugie, w wersetach 19 do 23 mówi o powodzie tego gniewu. A po trzecie, w wersetach 24 do 28 mówi o skutkach tego gniewu. Zacznijmy więc od wersetu 18. Rzymian 1 rozdział, werset 18. Jeszcze raz go przeczytam. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. W wersecie tym Paweł oznajmia nam, że Boży gniew objawia się przeciw wszelkiej Bożej bezbożności. Słowo bezbożność oznacza ludzką postawę, która sprzeciwia się Bogu. Tu nie chodzi o taki czy inny grzech, ale o uniwersalny ludzki bunt przeciwko Bogu i Jego autorytetowi. Słowami znanego komentatora, ludzka bezbożność objawia się w perwersji religijnej człowieka, który nie czci jedynego prawdziwego Boga, ale jakiś jego substytut. Bóg nigdy nie pozostaje bez reakcji na grzech. Chociaż jego ostateczna reakcja, jak wiemy, jest zarezerwowana na dzień sądu i wieczną karę w piekle, jego gniew jest widoczny już tutaj i teraz na ziemi. Często w kontekście historii, w kontekście tego świata myślimy o Bożej suwerenności, o tym, jak Pan Bóg kontroluje ten cały świat i wszystkie jego wydarzenia. Myślimy też o Bożej łasce, powszechnej łasce, jak każdy człowiek, niezależnie od tego, jak daleko znajduje się od Boga, otrzymuje od Boga dobre rzeczy w swoim życiu. Ale myślę, że rzadko przychodzi nam na myśl fakt, że Boży gniew nieustannie wylewa się na bezbożnych ludzi na tym świecie. Zauważmy też, że bezbożność zawsze niesie ze sobą nieprawość lub, jak mówi nam nasz werset, niesprawiedliwość. Ta niesprawiedliwość odnosi się do moralnej postawy człowieka wobec Boga i wobec innych ludzi. Innymi słowy, można powiedzieć, że postawa człowieka wobec Boga determinuje jego moralną postawę wobec innych ludzi. Okay? Odrzucenie Boga w życiu człowieka zawsze generuje ludzką nieprawość, ludzką niemoralność. Nie ma moralnych ateistów. W drugiej części 18 wersetu Paweł mówi nam, że ci bezbożni ludzie, oni znają prawdę o Bogu, ale zatrzymują ją. To znaczy nie pozwalają tej prawdzie dojść do głosu w ich życiu. Prawda o Bogu została wszystkim, absolutnie wszystkim, jasno objawiona, jak mówi werset 19. Werset 19. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Prawda o Bogu jest objawiona wszystkim ludziom na świecie, absolutnie. Nie ma na świecie człowieka, który stojąc kiedyś przed Bogiem, będzie mógł się usprawiedliwić, że o nim nie wiedział. I to właśnie ten fakt, że ta prawda jest wszystkim jasno pokazana, jest jasno objawiona, wywołuje Boży gniew na jej zatrzymywanie. Dalej w wersetach 20 do 23 apostoł Paweł pokazuje nam, w jaki sposób ta prawda o Bogu jest objawiona wszystkim ludziom i w jaki sposób oni ją zatrzymują. Werset 20. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Werset 20 mówi jasno, że niewidzialne atrybuty Boga są objawione całemu światu przez Jego stworzenie. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, dlaczego Pan Bóg stworzył ten świat taki piękny i taki różnorodny. Mogę wam podpowiedzieć, że nie dlatego, żebyśmy mieli gdzie wyjechać na wakacje albo pójść na przyjemny spacer. Bóg przede wszystkim stworzył ten świat tak niesamowitym, tak pięknym, żeby objawić niebu i ziemi swoje atrybuty. Atrybut mocy, a nawet, jak mówi nam werset 20, atrybut bóstwa. Gdy widzimy rozmiar skomplikowania tego świata i piękno otaczającego nas wszechświata, rozumiemy, że ktoś, kto go stworzył, jest nieskończenie mocny i nieskończenie mądry. I chociaż Paweł nie wspomina tutaj w Rzymian o Bożym atrybucie mądrości, są inne fragmenty Pisma, na przykład w Izajaszu, które jasno mówią, że to stworzenie pokazuje nam mądrość Boga. Teraz bóstwo Boga w tym wersecie 20 odnosi się do ogółu doskonałości Jego atrybutów i Jego osoby. Jak jeden komentator powiedział, stworzenie jest odciskiem palców Bożej chwały. I teraz druga część wersetu 20 mówi nam, że specyficznym celem objawienia przez Boga Jego chwały stworzeniu było pozostawienie bez wymówki całej ludzkości, a w szczególności tych, którzy się Mu sprzeciwiają. Nikt nie będzie mógł twierdzić przed Bogiem, że nie miał dowodów na Jego istnienie, ani na Jego wielkość. Stworzenie będzie tym niezbitym dowodem na Bożym sądzie, który będzie świadczyć przeciwko każdemu bezbożnemu człowiekowi. Ponieważ, jak mówi nam werset 21, ci ludzie poznali Boga, to znaczy otrzymali o Nim i o Jego doskonałości wystarczającą wiedzę, aby na jej podstawie, na podstawie tej wiedzy, która została im objawiona, oddawać Mu cześć i dziękczynienie. I poznanie Boga w wersecie 21 nie odnosi się do osobistego poznania Go przez wiarę w Chrystusa, ale odnosi się do poznania Jego atrybutów, do zobaczenia odcisków, jakby to powiedzieć, palców Jego atrybutów w Jego stworzenie. I to poznanie powinno było ich skłonić do oddania Mu należnej chwały i wyrażenia wdzięczności, ale jak mówi nam werset 21, zamiast zrobić to, znikczemnieli w swoich sercach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Naturalny człowiek nie chce poznać Boga i Go wielbić, ale robi wszystko, żeby się sprzeciwić tej wiedzy, którą otrzymał od Boga i zastąpić ją czymś innym. I w przeciwnym razie, jakby nie było tak, to wszyscy naukowcy powinni być najbardziej pobożnymi ludźmi, dlatego że oni mają największy wgląd w stworzenie Boże. Ludzki umysł nigdy nie jest próżnią. Albo jest on wypełniony poznaniem Boga i uwielbieniem Go, albo jest on wypełniony figmentem swojej własnej, wypaczonej wyobraźni. I taki umysł, który nie zna Boga, nie jest w stanie operować na prawdzie, ale jest wypełniony bezmyślnością i deprawacją. Jak mówi nam znany reformowany komentator John Murray, apostoł Paweł, cytuję go teraz, apostoł Paweł przedstawia nam tu źródło degeneracji i degradacji religijnej skutkującej w pogaństwie i przedstawia nam biblijną filozofię fałszywej religii. Słowami innego komentatora, Meyera, pogaństwo nie jest starożytną religią, z której człowiek stopniowo doszedł do poznania prawdziwego Boga, ale wręcz przeciwnie, jest wynikiem odejścia poznanego od początku objawienia prawdziwego Boga w jego dziełach. Teraz przejdźmy do wersetów 22 do 23. 22 werset. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czwornożnych zwierząt i gadów. I w tych wersetach apostoł Paweł pokazuje nam dalszą degenerację tych ludzi. W wersecie 22 mówi nam, że poddając się za mądrych, zgłupieli. Nieodrodzeni duchowo ludzie zawsze próbują okryć swoją degenerację duchową, zasłoną dającą jej pozory mądrości. W ten sposób powstała i została wypromowana teoria ewolucji, teoria Big Bangu i wiele innych teorii. Żadna z nich nie ma podstaw naukowych i są one jedynie ludzkim wysiłkiem usprawiedliwienia ludzkiej bezbożności. Ile wysiłku dzisiaj się wkłada w to, żeby dezawuować Boże Słowo i w cudzysłowie odkrywać, wydawałoby się, coraz to nowe sprzeczności w Biblii. Innym argumentem, którym ci ludzie używają, jest fakt albo ich spostrzeżenie, że jeżeli Bóg istnieje, jeżeli Bóg Biblii jest prawdziwy, dlaczego jest tyle cierpienia na świecie? I tych argumentów jest wiele. Ludzki próżny umysł jest, można powiedzieć, niewyczerpaną kopalnią argumentów, fałszywych argumentów przeciwko Bogu i Jego prawdzie. Lecz jak pokazuje nam ten werset, udowadnia to tylko ich głupotę. Nie ma nic bardziej oczywistego na tym świecie niż istnienie Jego Stwórcy. I nie ma nic bardziej głupiego niż negowanie tej oczywistej prawdy. Teraz przechodzimy do wersetu 23. W tym wersecie apostoł Paweł pokazuje nam apogeum tej głupoty. To jest zamienienie widocznej w jego stworzeniu chwały Stwórcy na podobieństwo obrazu stworzenia, czyli człowieka i zwierząt. I oczywiście apostoł nie insynuuje tutaj w tym wersecie, że człowiek w jakiś sposób zamienił Bożą chwałę na coś innego. Bo nie można Bożej chwały na nic zamienić. Po prostu chodzi tu o to, że ci ludzie zamiast oddawać Bogu chwałę, należną Mu chwałę, jako wiecznemu, doskonałemu i niezniszczalnemu Bogu, zaczęli ją oddawać temu, co zniszczalne, kruche i przemijające, czyli stworzeniu, człowiekowi, a nawet zwierzęciu. Nie muszę wam chyba objaśniać kultu człowieka, o którym w tym wersecie mowa, bo żyjemy w społeczeństwie, które jest nim przesiąknięte. Naród, w którym żyjemy, mam wrażenie, jest mistrzem świata, przynajmniej tego zachodniego, w czczeniu człowieka. Co do czczenia zwierząt, wystarczy pojechać na Daleki Wschód, żeby zobaczyć prawdziwość tego wersetu. Zauważcie, że werset ten nie daje żadnego usprawiedliwienia tym, którzy urodzili się i wychowali w takiej czy jednej czy innej religii, co jest częstym argumentem ze strony tych niewierzących ludzi, którzy odrzucają Boga, którzy odrzucają Jego objawienie. Ponieważ każdy człowiek, niezależnie od tego, gdzie się urodził i w jakiej religii wychował, ma taki sam dostęp do wiedzy o Bogu w Jego stworzeniu. I to właśnie czyn sprzeciwiania się temu jasnemu, objawionemu wszystkim dowodowi na istnienie Boga i Jego atrybutów i zamienieniu go na figment własnej wyobraźni i w konsekwencji zamienieniu chwały prawdziwego Boga na chwałę marnego i zniszczonego stworzenia stanowi istotę grzechu pogaństwa. To jest istota grzechu pogaństwa, które istnieje tak samo dzisiaj, jak kilka tysięcy lat temu. Do tej pory zobaczyliśmy, na czym polega grzech ludzi odrzucających prawdziwego Boga, który jest powodem Bożego gniewu na nich. W wersetach 24 do 28, w tej ostatniej sekcji tego fragmentu, przyjrzymy się Bożej reakcji na ten grzech, którą jest Jego gniew nad tymi ludźmi. Tak? Czyli widzimy, że Pan Bóg objawia wszystkim ludziom, kim jest w Jego stworzeniu, do którego ma dostęp każdy człowiek. Ludzie odrzucają tą prawdę, odrzucają to objawienie i w konsekwencji tego odrzucenia Pan Bóg wylewa na bezbożnych ludzi swój gniew. Teraz wersety 24 do 28, może nie będę ich teraz czytał z powodu braku czasu, ale wersety te mówią nam, w jaki sposób reakcja Bożego gniewu obecnie przejawia się w życiu tych ludzi i ma na niego wpływ. Ostatnim razem, gdy tu stałem i głosiłem, przy okazji omawiania doktryny piekła, zobaczyliśmy, jakie jest ostateczne, finalne i wieczne objawienie Bożego gniewu w piekle wobec bezbożników. Ale oprócz tej ostatecznej formy objawienia Bożego gniewu są jeszcze trzy inne formy, o których mówi Biblia. I właśnie teraz przyjrzymy się jednej z nich. Formy te mają miejsce już tutaj, w czasie obecnym, na ziemi. Werset 24. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. W wersecie tym Paweł mówi, że w konsekwencji ich bezbożności, bezbożności tych ludzi, którzy odrzucają Boże objawienie w Jego stworzeniu, Bóg wydał ich na pastwę ich własnych żądzy, aby hańbili swoje ciała między sobą. Wiecie, ludzki umysł, jeśli niekontrolowany działaniem Ducha Świętego, jest fabryką różnorodnych żądzy, szczególnie tych żądzy w sferze seksualnej. I w konsekwencji ich degeneracji religijnej, tych ludzi, i odrzucenia kultu prawdziwego Boga, widzimy, że Pan Bóg wydał ich na pastwę ich własnych pożądań. Można powiedzieć, że bezbożni ludzie są niewolnikami swoich własnych żądzy, które kontrolują ich, tak jak linki kontrolują kukiełki na przestawieniu kukiełkowym. Dokładnie w taki sam sposób żądze nieodrodzonych duchowo ludzi kontrolują ich i determinują ich życie. Można powiedzieć, że życie tych ludzi jest nieustannym wysiłkiem zaspokojenia swoich żądzy za każdą cenę. Czasami za cenę swojego majątku, za cenę rodziny. Stąd właśnie biorą się zdrady, stąd biorą się rozwody, stąd biorą się tragedie rodzinne. Posłuszeństwo ich własnym żądzom nie tylko czyni ich uzależnionymi niewolnikami, ale doprowadza ich do wzmożonej grzeszności, za którą kiedyś będą musieli wiecznie odpowiedzieć. I tak na przykład rewolucja seksualna w Stanach Zjednoczonych i w Europie, która zaczęła się w latach 60., którą może niektórzy z nas pamiętają, doskonale wpisuje się w narrację tego wersetu. Polegała ona na masowym odrzuceniu biblijnych ograniczeń nałożonych przez Boga na człowieka w sferze zarezerwowanej dla związku małżeńskiego. Grzech w upadłym duchowo człowieku, pozostawiony samemu sobie, nigdy nie ogranicza się do takiego czy innego poziomu, okay? Ale zawsze przełamuje coraz to nowe bariery. Podobnie jak człowiek, który jest narkomanem, który jest uzależniony od narkotyków, musi cały czas zwiększać dawkę tych narkotyków, żeby utrzymać tą samą satysfakcję, którą z nich czerpie. Werset 25 jest praktycznie powtórzeniem wersetu 23. Paweł pisze w nim: oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. I w tym wersecie Paweł pokazuje, że po pierwsze, przestępstwo, jakiego dopuścili się ci ludzie, zamieniając prawdę o Bogu na kłamstwo zrodzone przez ich własną wyobraźnię, a po drugie, on pokazuje to kłamstwo, a po drugie, podkreślając sprawiedliwość Bożego oddania ich własnym pasjom i żądzom. Okay? To, czego ci ludzie dopuścili się, zasługiwało w pełni na doczesny Boży sąd nad nimi. I na koniec tego wersetu apostoł podkreśla błogosławieństwo, które należy do Boga jako jedynego stworzyciela ludzkości. Ludzka perwersja religijna nie jest w stanie zmienić faktu, że Bóg jest błogosławiony i od Niego pochodzą wszelkie błogosławieństwa. Teraz przechodzimy do wersetów 26 i 27. Pozwólcie, że je przeczytam. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapołali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. W tych wersetach apostoł przechodzi do konkretnych przykładów nieczystości wspomnianych w wersecie 24, w którym Pan Bóg wydał tych ludzi na pastwę ich żądzy za ich religijną perwersję. W wersecie 26 jest mowa o stosunkach homoseksualnych między kobietami. I według znanego komentatora, znowuż go cytuję, Johna Mariego, użyte w tym wersecie słowo nawet, że nawet kobiety zamieniły normalne obcowanie, prawdopodobnie, według niego, odnosi się do delikatnego charakteru kobiecej natury, która jest mniej skłonna do tego, żeby współżyć przeciwko naturze, przeciwko w sposób, który jest niezgodny z naturą. Lecz widzimy, że to oddanie Boga, przez Boga tych ludzi, ich własnym pożądliwościom, było tak głębokie, że skutkowało tym, że nawet kobiety porzuciły współżycie zgodne z naturą, oddając się tym haniebnym praktykom. I widzimy w 27 wersecie, że podobnie mężczyźni porzucili ustanowione przez Boga naturalne współżycie między mężczyzną a kobietą, oddając się homoseksualnej perwersji. Widzimy w tym wersecie, w 27, to podkreślenie intensywności tego nieprawego i nienaturalnego pożądania wśród mężczyzn. I z obydwu tych wersetów jest jasne, że jedynym prawym współżyciem jest to ustanowione przez Boga między mężczyzną a kobietą. W obydwu przypadkach, w obydwu wersetach, to oddanie tych ludzi na pastwę ich pożądań jest Bożą doczesną karą za ich bezbożność. Karą, która, jak mówi 27 werset, nie jest arbitralna, ale jest sprawiedliwie odmierzona im przez Boga. Homoseksualizm nie jest takim samym grzechem jak cudzołóstwo, wszeteczeństwo, jak niektórzy próbują nam to wmówić, ale stanowi wyższy albo niższy, można powiedzieć, poziom wypaczenia moralnego, bo jest popełniany przeciwko naturze człowieka, ustanowionej przez Boga. Również wbrew temu, co mówią niektórzy ludzie, żeby usprawiedliwić tę perwersję, nie ma czegoś takiego jak gen homoseksualizmu. Nikt nie rodzi się z genem skłonności homoseksualnych. Okay? Natomiast mam wrażenie, że jest coś takiego jak gen głupoty, który jest powszechny u wielu. Dalej w wersecie 28 Paweł mówi nam o oddaniu tych ludzi przez Boga na pastwę wypaczonego umysłu, czego skutkiem są ich haniebne czyny opisane w reszcie wersetów tego rozdziału, których nie omówimy ze względu na brak czasu. I wierzchołkiem tego wypaczonego umysłu, o którym Paweł mówi w 28 wersecie, w dzisiejszych czasach jest transpłciowość. To jest wierzchołek, to jest apogeum wypaczonego ludzkiego umysłu. Młodzi ludzie coraz częściej nie wiedzą, czy są kobietą, czy są mężczyzną. Można do tego dodać zestaw ponad 100 płci wymyślonych, w cudzysłowie, stworzonych przez współczesnych inżynierów społecznych. Także widzimy, że jest wybór. Żyjemy w demokracji. Widzimy więc w tych wersetach taką duchową spiralę zła, skierowaną w dół, po której poruszają się bezbożni ludzie. Początkiem tej spirali jest odrzucenie poznania prawdziwego Boga, czego konsekwencją jest coraz to bardziej postępująca niemoralność tych ludzi, kulminująca się w homoseksualizmie, chociaż jak wiemy, nieograniczona do niego. Gdy widzimy w naszych miastach marsze LGBT, gdy społeczeństwo, w którym żyjemy, nie tylko masowo toleruje te haniebne zachowania, ale je wychwala, popiera, gdy ludzie, których to społeczeństwo wybrało na swoich reprezentantów, nie są w stanie rozróżnić dobra i zła, nie są w stanie jasno myśleć w najbardziej podstawowych sferach życiowych, możemy być pewni, że rozpoczął się Boży sąd nad tym narodem. Moralny rozkład społeczny, który obserwujemy, jest bezpośrednią konsekwencją bezbożności tego narodu. I ani taka, ani inna partia polityczna, ani poprawa edukacji w szkole nie zmieni tego stanu rzeczy. Nie zmieni, nie zawróci tego procesu. Innym aspektem wypaczonego umysłu, który obserwujemy wokół nas, jest to, że ludzie dzisiaj nie obchodzą fakty. Wszystko, co się liczy, to są uczucia, co ja czuję. Fakty nie mają absolutnie żadnego znaczenia. Fakt na przykład, że płeć jest dana człowiekowi przez Boga i znajduje się zakodowana w jego chromozomach i nie można jej zmienić, nie ma większego znaczenia dla większości tego społeczeństwa. Grzech zaciemnia ludzki umysł i sprawia, że człowiek żyjący w grzechu nie jest w stanie myśleć racjonalnie. Ludzie dzisiaj nie są w stanie, mówiąc przenośnie, połączyć dwóch kropek prostą linią, bez względu na ich wykształcenie, bez względu na ich doświadczenie życiowe. Nasuwa się więc pytanie, jaka powinna być nasza odpowiedź, nasza reakcja, nasza postawa wobec tych ludzi. I odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy im głosić Ewangelię z miłością, ale w prawdzie. Bóg może ich zbawić dokładnie w taki sam sposób, jaki zbawił każdego z nas. Wraz z nasilającym się sekularyzmem i postępującą niemoralnością w naszym społeczeństwie oraz, można powiedzieć, towarzyszącym im obłędem, bo to, co widzimy wokół nas, to jest narastający obłęd tak naprawdę, coraz większa presja będzie wywierana na Kościół Chrystusa, aby zmiękczył swój przekaz. Okay? Światu nie przeszkadza nasza teologia. Światu nie przeszkadza, że jesteśmy kalwinistami, że wierzymy w predestynację, w Boże wybranie. Nie. Dopóki nie zaczniemy dotykać ich grzechów i pokazywać światu jego upadłości. Jan Baptysta nie został stracony za to, że głosił Herodowi doktryny łaski, a i dlatego, że wytknął mu jego grzech i napominał go, aby się upamiętał. Chrystus został ukrzyżowany głównie dlatego, że odsłonił zgniliznę religijną i moralną faryzeuszy, Szczepan został ukamienowany, bo nawoływał swoich słuchaczy, tych, którzy go sądzili, do upamiętania się ze swoich grzechów. Wiecie, Kościół może być doktrynalnie poprawny i ortodoksyjny w tym, co wierzy, jednocześnie nie być wierny Bogu w swojej reakcji na otaczający go grzech. Dlatego dla wielu do niedawna ortodoksyjnych i reformowanych kościołach w Stanach Zjednoczonych głównym problemem dzisiaj nie jest rzeź milionów nienarodzonych dzieci, czy nawet nowonarodzonych dzieci w klinikach aborcyjnych, nie jest perwersja LGBT, ale wyimaginowany rasizm i niewolnictwo, jakie miało 150 lat temu. I zgodnie z oczekiwaniami lewackiej kultury, która kontroluje tamten kraj, można powiedzieć, ci chrześcijanie, do niedawna ortodoksyjni, nawołują do opamiętania się białych chrześcijan za grzech niewolnictwa 150 lat temu, w którym oni nie mają żadnego udziału. Przedstawicielem, można powiedzieć, tej odszczepieńczej grupy jest znany, reformowany kaznodzieja i autor Tim Keller, który już 10 lat temu, przyparty do muru i zapytany jasno, czy homoseksualizm jest grzechem, odpowiedział nie. Możecie powiedzieć, że my w Polsce nie mamy tego problemu. Okay? Mówisz o czymś, co jest za oceanem, my mamy inną sytuację. Jeśli tak myślicie, muszę was zmartwić. W ostatnich latach pewne znane chrześcijańskie wydawnictwo wydało dwie kontrowersyjne książki. Okay? Pierwsza z nich, czy Bóg jest homofobem, sama Albury, a drugie, byłam lesbijką, Jackie Hill Perry. I książki te są niczym innym, jak subtelną próbą sprzedania Kościołowi wypaczonego, niebiblijnego poglądu na homoseksualizm. Są one, można powiedzieć, takim pierwszym krokiem do skłonienia Kościoła Chrystusa do akceptacji tej haniebnej perwersji. Mówię o tym, żeby was przed tym przestrzec. Powróćmy teraz do tego pytania głównego, które zadaliśmy na samym początku naszych rozważań, a właściwie do jego drugiej części. Co czeka nas w przyszłości? Jaki jest z tego wszystkiego ciąg dalszy? I oczywiście, z jednej strony, nikt z nas nie zna przyszłości, bo Pan Bóg nikomu z nas jej nie objawił. Z drugiej jednak strony, Boże Słowo bardzo jasno mówi, że Boża cierpliwość wobec ludzkiej bezbożności i nieprawości jest skończona. Jeśli Pan Bóg jest w czymś skończony, to jest Jego cierpliwość wobec grzechu. I na przestrzeni historii ludzkości widzimy, że Boży sąd oddania narodów ich pragnieniom, ich pożądaniom i pozwolenia im kroczyć według pragnieniom ich serc, w dół tej spirali zła, którą przed chwilą opisaliśmy, zwykle kończył się ich fizycznym unicestwieniem lub zdziesiątkowaniem. Podam wam kilka przykładów z Biblii. Księga Rodzaju, 6 rozdział, wersety 5-7. Czytamy tam. A gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi. I ubolewał nad tym całym sercem. I Pan powiedział, zgładzę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Zarówno człowieka, jak i bydło, zwierzęta pełzające i ptactwo niebiańskie. Bo żałuję, że ich uczyniłem. Widzimy tam ludzkość, która popada w uniwersalną nieprawość i Bóg sądzi i unicestwia całą ludzkość oprócz rodziny Noego. Idziemy trochę dalej. W 18 rozdziale Księgi Rodzaju Pan Bóg odwiedza Abrahama i mówi do niego. Ponieważ okrzyk Sodomy i Gomory jest wielki i ich grzech jest bardzo ciężki, wstąpię teraz i zobaczę, czy postępują według tego okrzyku, który doszedł do mnie. A jeśli nie, dowiem się. W następnym rozdziale, 19, w wersetach 24-25 czytamy. Wtedy Pan spuścił deszcz siarki i ognia, od Pana z nieba na Sodomę i Gomorę i zniszczył te miasta, całą tę równinę i wszystkich mieszkańców tych miast, a także roślinność tej ziemi. Sodoma i Gomora zostały doszczętnie zniszczone właśnie za grzech homoseksualizmu. W 15 rozdziale Księgi Rodzaju Bóg mówi do Abrahama w wersetach 15 do 16. Ale ty odejdziesz w pokoju do twoich ojców i będziesz pochowany w dobrej starości. A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, czyli do Kananu, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorytów. Pan Bóg pozwala Amorytom i innym narodom zamieszkującym Kanan kroczyć według pragnień ich serc przez ponad 400 lat, aż dopełnia się czara ich nieprawości i są zniszczeni albo ujarzmieni przez naród wybrany, który pod wodzą Jozuego zdobywa ich ziemię. Robimy fast forward kilkaset lat do przodu. Przechodzimy do Księgi Izajasza, w której w pierwszych 30 kilku rozdziałach, jak ją niedawno czytaliście, może pamiętacie, widzimy Boży akt oskarżenia i nadchodzący wyrok wobec Izraela, północnego królestwa, za ich bezbożność, wobec Judy, południowego królestwa i różnych narodów, które razem z nimi sąsiadowały, żeby wymienić tylko Babilonu, Moabu, Syrii, Etiopii, Egiptu, Tyru, Edomu i Asyrii. Mam nadzieję, że nie opuściłem żadnego z nich. I wszystkie te sądy, o których mówił Izajasz, zostały wykonane na każdym z tych narodów. Większość z tych narodów dzisiaj nie ma na mapie, nie istnieją. I przenosząc to teraz na naszą polską scenę, możemy być pewni, że jeżeli Pan Bóg nie ześle nam swojej łaski i nie da nam opamiętania, jakie dał Niniwie, również nasz kraj czeka niechybny Boży sąd. To, co widzimy na zewnątrz, na naszych ulicach i w mediach, to, co słyszymy w mediach i widzimy w mediach, jest zwiastunem tego, co spotkało bezbożne społeczeństwa na kartach Bożego Słowa. Albo będzie wylanie Bożej łaski prowadzącej do reformacji duchowej w tym narodzie, albo odbędzie się nad nim Boży sąd za jego bezbożność i niemoralność. I pytaniem, które my jako chrześcijanie powinniśmy sobie w tym momencie zadać, nie jest to, co czeka nas w przyszłości, bo tak jak powiedzieliśmy, nikt jej nie zna, bo na to Chrystus powiedział, żebyśmy nie martwili się dniem jutrzejszym, bo dzień dzisiejszy ma wystarczająco dużo zmartwień. Ale tym pytaniem powinno być, czy jako Kościół jesteśmy zdeterminowani, żeby wiernie głosić Bożą prawdę temu coraz to bardziej zdeprowowanemu pokoleniu, które w coraz to bardziej większy, silniejszy sposób tej prawdy nie toleruje. Czy jesteśmy zdeterminowani głosić całą Bożą Ewangelię, która mówi nie tylko uwierz w Chrystusa, ale również opamiętaj się ze swoich grzechów. Ta druga część nie jest mniej ważna niż ta pierwsza, ale idzie z nią ręka w rękę. Natomiast jest ona dużo mniej popularna niż ta pierwsza. Czy jesteśmy zdeterminowani definiować grzech tak, jak Biblia go definiuje, a nie jak obecna kultura chce, żebyśmy go definiowali? Niech Pan Bóg da nam mądrość i odwagę, aby być solą tej ziemi w tych nadchodzących, trudnych dla chrześcijan czasach. Módlmy się.